Kalejdoskop medialny.
Po długiej wakacyjnej przerwie w kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Co w mediach piszczy? Zastanowimy się nad tym w pierwszej części naszego programu.
W drugiej, Echa Salonów, przedstawimy serię zaskakujących wypowiedzi i odgłosów wyemitowanych przez medialne autorytety.
A na koniec rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych Stanisławem Żarynem.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych, podobnie jak w debatach w Parlamencie Europejskim, coraz częściej pojawiają się zwierzęta. Zjawisko to przynajmniej w odniesieniu do europarlamentarzystów wytłumaczył Twitterowicz Chłodny Żółw. Oni nie mają innego wyjścia. Jeśli chcą traktować ludzi jak zwierzęta, to muszą traktować zwierzęta jak ludzi. Z opinią tą pośrednio zgodziła się twitterowiczka Wanda Kapica, która zauważyła, że są przychodnie i są lecznice. Dziw bierze, że to zjawisko ciekawości nie budzi. Dla zwierząt są lecznice, a przychodnie dla ludzi. Dlaczego tak się dzieje? Czy wiecie, co jest na rzeczy? Do przychodni się chodzi, a w lecznicach się leczy.
Co w mediach piszczy?
Media tradycyjne temat zwierząt przedstawiają w powiązaniu z neutralizacją zagrożeń wynikających z działań białoruskich i irackich służb specjalnych na naszej wschodniej granicy. Dominika Wielowiejska napisała: cieszymy się, że mamy takie dzielne służby, które nas obronią przed panem z krową. Skromny wpis dziennikarki Gazety Wyborczej oburzył Anetę Mościcką. Pani nie powinna robić sobie heheszek z popełniania przez Kamińskiego przestępstwa z kodeksu karnego, naruszania prywatności uchodźców i ohydnego szczucia na nich, tylko to potępić. O problemie prywatności krowy ani słowa.
Tam na polu stoi krowa, cierpi, bo już pełna mleka.
Już na początku października ze stołówek czterech berlińskich uczelni wyższych zniknie aż 96% potraw mięsnych. Uniwersyteckie menu oferowało będzie 68% dań wegańskich, 28% wegetariańskich i 2% rybnych. Dla mięsożerców zostanie tylko jedno danie w karcie, a i to jedynie od wtorku do piątku, bo poniedziałki będą już całkowicie bezmięsne. W Polsce wprowadzanie zasad prozwierzęcego świata nie postępuje aż tak szybko. Nawet eurodeputowana Sylwia Spurek oficjalnie zaprzeczyła pogłoskom, jakoby zakazywała spożywania mięsa i jajek swoim współpracownikom. Jako pracodawczyni nie mam prawa pytać o to, czy ktoś je zwierzęta. Natomiast jeśli ktoś umawia się ze mną na kolację i pyta, czy nie będzie mi przeszkadzało, gdy zamówi steka, to odpowiadam, że owszem, będzie. Nie mogę dawać takiej osobie komfortu, że zadawanie cierpienia zwierzętom dla własnych zachcianek jest okej. Z rozmowy Sylwii Spurek z Newsweekiem wynika, że Unia Europejska wciąż nie dorównuje dawnemu Związkowi Sowieckiemu, zwanemu też Krajem Rad. A jakie było spożycie mięsa w tak zwanym Kraju Rad? Przypomniał o tym twitterowicz Stary Piękny Pies. Zachodzi facet do sklepu. Mięso jest? Nie, ale mogę wam coś poradzić. Mnie mięso potrzebne, a nie wasza rada. Jeśli wam potrzebne mięso, jedźcie do Argentyny. To kraj mięsa, a u nas kraj rad. O tym, jak nieludzkie, a nawet zwierzęce zwyczaje panują w świecie polityki, przekonał się wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Polityk zmuszony został do przeproszenia partyjnych kolegów i elektoratu za udział w imprezie urodzinowej znanego dziennikarza. W trosce o jego dalszą karierę twitterowiczka Marzena Gmińska zaproponowała mu nową, bardziej chwytającą za serce poetycką formę przeprosin. Drodzy Państwo, ja nie chciałem, nie wiem czemu pojechałem i przysięgam, byłem z musu. To nie było dla luksusu. Nic nie jadłem, nic nie piłem, tylko samą wodą żyłem. A w ogóle, powiem szczerze, ja Donkowi tylko wierzę, więc ja muszę albo mogę padać przed nim na podłogę.
Co w mediach piszczy?
Niełatwe jest życie polityka, ale niewiele lepiej mają też ludzie kultury. Wyrozumiałości wobec ich postawy nie ma twitterowiczka Krystyna Pawłowicz. Dlaczego filmowcy i aktorzy, w większości utrzymywani przez polskie instytucje, przez Polskę wykształceni, wykreowani, na Polakach wzbogaceni, tak gruntownie nienawidzą Polski? pieniądze od Polski biorą, ale z Polaków podtrzymujących ich przy życiu szydzą, poniżają i gryzą. Taki filmowy honor. Dariusz Matecki skomentował. Kazik o tym śpiewał. Nawet finansowanie soku z buraka przewidział. Mecenas daje złoto, mecenas wymaga.
Wszyscy artyści to prostytutki, do parach lepszych bajek, do parach wódki, to wszystko się tak cyklicznie powtarza. Czas nadziei, człowiek z żelaza, po co mi rewolucji, do pasa się kłaniam. Mecenas daje złoto, mecenas wymaga.
Co w mediach piszczy? Echo salonów.
Po wakacyjnej przerwie znów wchodzimy na polityczne salony i nasłuchujemy publicystycznym uchem, co tam ciekawego odbija się od ścian.
Za najciekawszą wypowiedź ostatniego tygodnia w demokratycznym plebiscycie, w którym obaj wzięliśmy udział, uznaliśmy fragment wystąpienia byłego premiera, obecnie pełniącego obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska.
Król Europy zdradził, kto jest jego najlepszym doradcą politycznym.
Mamuśka! Co ty, mamuśka? Mamuśka!
Po niemilknących echach głośnej imprezy urodzinowej dziennikarza Roberta Mazurka kariera Borysa Budki i Tomasza Siemoniaka zawisła na włosku.
Niespodziewany cios ze strony własnego obozu otrzymał Tomasz Siemoniak. Uderzenie wyprowadziła redaktor Monika Olejnik w TVN24.
Ja mam dla pana prezent, ponieważ pan się lubi bawić, panie pośle.
Dlaczego się lubię bawić?
No, lubi się pan bawić, bo pan na urodzinach, więc następne...
Mam się bawić.
To nie jest bombka, to jest taka kula dyskotekowa.
Z odsieczą dla obu panów przybyła nieznana dotąd światu szara eminencja polskiej polityki, teściowa Donalda Tuska.
Wiadomość od mojej teściowej, przepraszam, bo muszę wejść na WhatsAppa. Donku, wiem, że masz kłopot ze swoimi ludźmi. Jestem po twojej stronie. Nie powinni tak się zachować, ale nie pozbywaj się ich. Już i tak sporo ludzi PO odeszło za twoich poprzedników. Teraz w PO każdy jest na wagę złota. Czasem człowiek w jakiejś chwili popełnia błąd, ale potem żałuje. To są pozytywne chłopaki, więcej takich głupot nie zrobią. Pozdrawiam cię serdecznie, twoja stara doradczyni. No, tak się podpisała.
Tym sposobem polityczne głowy najprawdopodobniej nie polecą, a były szef PO Borys Budka i wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak w polityce pozostaną, choć przestaną być dla Donalda Tuska zagrożeniem podczas nadchodzących wyborów w Platformie.
Byłemu premierowi został już tylko jeden rywal do utrącenia.
Wiecie, ile setek razy ja miałem taką sytuację w bardzo trudnych miejscach w Polsce, gdzie słyszałem po rozmowie. Pan nawet nie jest taki zły, jak tam mówią o panu. No oczywiście, pan jest dużo wyższy niż nam się wydawało.
Co? To ja do domu przyjdę, porozmawiamy, tak? No, na razie!
Echo salonów.
Autorytety medialne zaskakują nas każdego dnia.
Brodaci Irakijczycy są według nich kobietami z Afganistanu, a za uchodźców uznają już nie tylko koty dowożone przez białoruskie służby specjalne na naszą wschodnią granicę, ale nawet... Karaluchy.
Polecam, teraz wyszła świetna książka Willa Kimlicki, która jest zatytułowana Zoopolis. I tam jest taka propozycja, żeby zwierzętom przydzielić obywatelstwo. Są zwierzęta udomowione, które powinny być traktowane jak współobywatele. Potem są zwierzęta liminalne, czyli te, które żyją, liminalne, graniczne, te, które żyją z nami, na przykład szczury albo karaluchy, albo coś takiego. I one powinny mieć status uchodźców. I są zwierzęta dzikie, które powinny mieć status obywatelstwa. Państw suwerennych.
Mówiła profesor Magdalena Środa w jednym z wywiadów w Radio Z.
Dlaczego wciąż dochodzi do wypadków drogowych, w których giną ludzie?
Refleksją na ten temat podzielił się w mediach społecznościowych popularny prawnik, który swoim luksusowym autem zabił na drodze dwie kobiety podróżujące autem znacznie mniej luksusowym.
I uświadommy sobie, kochani, bo wszyscy mówią o tym, że tak, nadmierna prędkość, że brawura, że telefony komórkowe, że pijani kierowcy. Ale zapominamy, moi drodzy, o tym, że po naszych drogach poruszają się trumny na kółkach. I to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. I między innymi dlatego te kobiety zginęły.
Co można zrobić, aby rozwiązać problem wypadków drogowych?
Jeśli przedstawicieli finansowych elit stać na to, żeby podróżować nie tylko najbardziej luksusowymi limuzynami, ale nawet prywatnymi wahadłowcami, to może warto byłoby całkowicie zakazać używania zbyt tanich samochodów spalinowych?
Tylko czym jeździć będą zwykli ludzie, jeśli zakażemy samochodów spalinowych?
Zdumiewającą odpowiedź na to pytanie udzieliła poseł Magdalena Biejat.
Czy za 9 lat, w 2030 roku, Lewica jest za tym, żeby samochody spalinowe były zakazane?
Ale to nie jest najważniejszy problem.
Ale to
Ale nie jest najważniejszy, ale czy jest pani za tym?
Ale proszę pana, jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć na samochodach benzynowych.
Rozmowa w trzy słowa.
Stan wyjątkowy przy polsko-białoruskiej granicy zostanie prawdopodobnie przedłużony o kolejnych 60 dni. Taką deklarację złożył już prezydent. Codziennie Straż Graniczna informuje o kilkuset próbach nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, która jest też wschodnią granicą Unii Europejskiej. O sytuacji na pograniczu, materiałach zebranych przez służby o nielegalnych migrantach i o tym, jak wygląda proces weryfikacji ludzi, którzy nielegalnie przekraczają granicę, rozmawiam z rzecznikiem ministra koordynatora służb specjalnych Stanisławem Żarynem. Dobry wieczór, panie rzeczniku.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Skąd przy naszej granicy biorą się te wszystkie osoby pochodzenia arabskiego? Czy oni przybyli z Afganistanu po przejęciu władzy przez talibów?
Informacje, które gromadzą polskie służby w tej sprawie, wynika jednoznacznie, że mamy do czynienia przede wszystkim z osobami obywatelstwa irackiego. To głównie Irakijczycy są w tych grupach, które próbują nielegalnie przekraczać białorusko-polską granicę. Znajdują się w tych grupach również obywatele Afganistanu, ale zdecydowanie nie są to ci ludzie, którzy uciekli w ostatnich miesiącach przed talibami. To są ludzie, którzy często Afganistan opuścili dużo, dużo wcześniej, wiele miesięcy temu. Również ludzie o innym pochodzeniu są zatrzymywani przez Polską Straż Graniczną. Ta mozaika świadczy tylko o jednym. To pokazuje, że ta zorganizowana przez reżim Łukaszenki operacja migracyjna jest zaciągana z wielu różnych kierunków i jest obliczona na destabilizowanie polskiej granicy na wiele, wiele miesięcy.
Jak te osoby znajdują się na terenie Białorusi?
Reżim Łukaszenki w ostatnich miesiącach zapowiedział ustami wprost prezydenta Łukaszenki, że w ramach ostatnich akcji związanych ze wsparciem opozycjonistów białoruskich, ale również z sankcjami, które wdrożono w związku z agresywną działalnością reżimu Łukaszenki, on zemści się na Unii Europejskiej. Wprost mówił w jednej ze swoich wypowiedzi, że będzie organizował szlaki przemytnicze, narkotykowe oraz właśnie ludzkie do Unii Europejskiej w ramach zemsty. Mamy dane, które pokazują bardzo głębokie zaangażowanie struktur państwowych Białorusi, ale również firm powiązanych z władzą w ściąganie migrantów na teren Białorusi. Ci imigranci poprzez różnego rodzaju huby transportowe trafiają na Białoruś właściwie z wielu bardzo różnorodnych państw, z Bliskiego Wschodu, z Iraku, z Syrii, również z innych kierunków, które pozwalają liczyć Łukaszence na to, że wiele osób może być z tamtych rejonów zainteresowanych dotarciem do Unii Europejskiej. Jak wskazują również nasze wyniki badań, coraz więcej osób trafia do Polski przez Białoruś z terytorium rosyjskiego, co wskazuje na duży udział Rosji w całym procederze.
Części tych osób udaje się przekroczyć polsko-białoruską granicę. Oni wtedy są zazwyczaj wyłapywani przez nasze służby, przez Straż Graniczną. Co się wtedy z nimi dzieje? Gdzie one trafiają?
Straż Graniczna dysponuje stosownymi ośrodkami, które w ostatnim czasie zostały również zorganizowane w związku z tą koniecznością weryfikowania nielegalnych migrantów. Wiele z tych osób jest zatrzymywanych i trafia do takich ośrodków, gdzie są poddawani procedurze sprawdzeniowej, czy mają legalne dokumenty, czy mają prawo wjechać do Polski. Również jest to procedura, która pozwala na podjęcie decyzji, co z nimi należałoby dalej robić. Większość osób, które jest zatrzymywana na polsko-białoruskim pograniczu, to osoby, które nie są zainteresowane Polską jako krajem docelowym. One próbują się dostać na zachód, do bogatej Europy po to, żeby tam czerpać korzyści socjalne i polepszyć swój byt. Natomiast no niestety do tej pory ustalenia polskich służb wskazują, że wśród tych, którzy w ostatnich tygodniach do nas trafili, no jest wiele osób o bardzo niepokojących i wręcz groźnych powiązaniach.
No właśnie, ostatnio ministrowie spraw wewnętrznych, administracji oraz obrony narodowej pokazali na konferencji prasowej część materiałów, które udało się polskim służbom zgromadzić. I te materiały pokazują, że część z tych osób jest powiązana czy to z rosyjskimi służbami, czy organizacjami terrorystycznymi. Część tych materiałów no, zszokowała opinię publiczną, a przynajmniej tej lewicową część, która skupiła się głównie na takich materiałach pokazujących zoofilię. jak pan myśli, dlaczego ta część opinii publicznej zupełnie pomija pozostałe materiały, które pokazują właśnie te powiązania, czy to ze służbami rosyjskimi, czy organizacjami terrorystycznymi?
Omówiliśmy i upubliczniliśmy materiał, który moim zdaniem jest bardzo jednoznaczny i niepokojący, ustalenia dotyczące 1/4 badanych osób, a mowa o przebadanej grupie 200 nielegalnych migrantów. 1/4 z tej grupy ma niepokojące powiązania, które sprawiają, że polskie służby oceniają ich obecność na terytorium Polski jako niebezpieczną i niepożądaną na ten moment. Co 10 osoba może mieć powiązania z organizacjami terrorystycznymi bądź też grupami przestępczymi. Również zidentyfikowano osoby, które mogą mieć różnego rodzaju zaburzenia. To wszystko moim zdaniem jest bardzo mocnym materiałem. Ta analiza przedstawiona w poniedziałek moim zdaniem jest bardzo dobrze udokumentowanym wycinkiem tego, co do tej pory ustalono. Oczywiście te zdjęcia niektóre szokują, one również są tylko częścią racji oczywistych materiału zgromadzonego do tej pory. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak wiele uwagi skupiono na tym czy innym zdjęciu. Na pewno nie sprzyja to dobrej debacie na temat tego, co zostało upublicznione w poniedziałek.
No, musimy się chyba zgodzić, że ten kadr z tego filmu, to jedno zdjęcie było, no, delikatnie mówiąc, bardzo niesmaczne. I czy faktycznie konieczne było pokazanie go?
Myśmy rozważali tę sprawę przed przygotowaniem materiału. Uznaliśmy, że trzeba pokazać wszystko, co do tej pory ustaliliśmy i pokazać pewne przykłady, bo oczywiście tego materiału jest dużo więcej. Pokazać również te przykłady, które świadczą o pewnych zaburzeniach natury seksualnej. Mowa o użytkowanych urządzeniach telefonicznych osób, które były zapełnione w dużo większym stopniu tego typu materiałami. Pokazaliśmy jedynie fragment, żeby zasygnalizować, co ustalono. W mojej ocenie polska opinia publiczna miała prawo poznać te ustalenia i jest to dosyć ważny przyczynek do pewnych dyskusji i debaty publicznej w Polsce. Musimy mieć świadomość, że ta konferencja również wpisuje się w pewien kontekst debaty publicznej, która w Polsce toczy się od wielu tygodni, co w sytuacji dużego kryzysu na granicy białorusko-polskiej powinniśmy robić.
Wspomniał pan, że te wszystkie materiały pochodzą z telefonów tych nielegalnych imigrantów i tutaj pojawiają się zarzuty, że polskie służby przeglądają prywatne telefony i że jest to działanie bezprawne, którym rząd chce wywołać strach i nienawiść do migrantów, pokazując te wszystkie rzeczy, które na tych telefonach są. Czy macie podstawę prawną do tego, żeby faktycznie przeglądać te telefony?
Mamy do czynienia z moim zdaniem trochę nieporozumieniem, jeżeli ktoś tak ocenia to, co się zdarzyło. Mówimy o nielegalnych migrantach, którzy trafili do Polski w ramach działań o charakterze sprzecznym z prawem, w ramach działań organizowanych przez inne państwo. Jest rzeczą naturalną, że polskie służby są zobligowane do tego, żeby poznać historię osób, które tutaj trafiły i są poddane weryfikacji. Dzisiaj jest to po prostu okoliczność, która wynika z dzisiejszego świata. Dzisiaj wiele o nas mówi zawartość różnego rodzaju nośników danych, które mamy przy sobie. Pamiętajmy, że te zdjęcia, te materiały zostały zidentyfikowane w użytkowanych przez konkretne osoby telefonach komórkowych czy innych nośnikach danych. Oczywiście polskie służby dysponują już po kilku tygodniach pracy innego rodzaju materiałami, które świadczą o części z tych migrantów. Dlatego też mówimy o pewnych materiałach, które są tylko materiałami zdjęciowymi, ale również o materiałach, które są materiałami zweryfikowanymi w inny sposób. Tutaj konkretnym takim przykładem był materiał dotyczący jednego z obywateli Iraku, który miał swoje powiązania z konkretną osobą będącą ważnym członkiem Państwa Islamskiego, ważnym specjalistą od materiałów wybuchowych. Ten bojownik dżihadysta z Państwa Islamskiego został w tym roku zatrzymany na terenie Unii Europejskiej, oskarżony o przygotowywanie zamachu. Także mowa o różnych ustaleniach polskich służb, które pokazują, że część tych migrantów nielegalnych, przypominam, z Białorusi, to są osoby mające niebezpieczne powiązania.
Moim i Państwa gościem był rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobranoc.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
Na marginesie politycznych debat warto zauważyć, że zakaz używania samochodów osobowych mógłby ostatecznie rozwiązać problemy komunikacyjne Poznania.
Gdyby Urząd Miasta oficjalnie przystąpił do realizacji tego pomysłu, to pamiętajcie, drodzy słuchacze, byliśmy pierwsi.
I tym optymistycznym, motoryzacyjnym akcentem kończymy dzisiejszy kalejdoskop medialny.
Na kolejny zapraszamy już za tydzień o tej samej porze. Kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. Dobranoc.